przyjechał z Azji na czas świąteczno-noworoczny i zajrzał do studia Radia Lublin, z czego się bardzo cieszę. Witold Palak, podróżnik, motocyklista, autor książek podróżniczych, dwukrotny laureat Kolosów, przyjaciel Radia Lublin. Cześć Witku, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię Agnieszko.
Super. Opalenizna piękna, widzę.
Super Was, super Cię tutaj widzieć i super mówić do słuchaczy. Może niektórych zachęcę na jakąś wycieczkę.
Opalenizna piękna widzę, bo tam jednak słońce. Patrzyłam na zdjęciach, że nawet jak wysoko w górach i chłodno, to jednak słońce.
No, ja staram się dobierać trasy takie, żeby słońce było... To nie musi być słońce takie letnie, ale tak jak w wielu miejscach, w górach zwłaszcza, to słońce operuje praktycznie przez cały rok, nawet w zimie.
Wtedy też te góry wysokie lepiej widać i kawa wypita z takim widokiem robi wrażenie.
A czy góry są wtedy cudownie widoczne, bo właściwie czy w Nepalu, czy w Indiach widoczność w zimie jest najlepsza, ale dla mnie, jako dla podróżnika w tej chwili, głównie motocyklisty, te góry są niestety niedostępne. One są idealne na pewne ograniczone trekkingi, ale ze względu na to, że przełęcze i drogi są zaspane śniegiem, w tym momencie myślę o alternatywnych jakichś trasach, gdzie są motocykle, no i oczywiście gdzie jest słońce.
No właśnie, Witku, motocyklem zjeździłeś całe Indie i w ogóle kawał Azji. O motocyklowych wyprawach też piszesz w swoich książkach. O nich także opowiadałeś w Radiu Lublin w audycji Podróże Małe i Duże. Gdy ostatnio widzieliśmy się na początku tego roku, mówiłeś o Sumatrze. Ciekawa jestem, co robiłeś w ciągu tego kończącego się już 2024 roku. Gdzie byłeś?
Ta Sumatra była takim wyskokiem właściwie, nieplanowanym zupełnie. Ja to zdecydowałem się na Sumatrę w ciągu kilku dosłownie minut, siedząc w Tajlandii i myśląc, gdzie by tu jeszcze pojechać, gdzie by nie było. Ale staram się w tej chwili trzymać pewnych planów, które są bardziej opracowane, ponieważ no, trudno powiedzieć specjalistą, ale trochę znam te Indie. Nie da się nigdy powiedzieć, że ktoś jest ekspertem od Indii, bo to jest przeogrom i terytorialny, i kulturowy, i językowy, i w ogóle pod każdym względem klimatyczny.
Ale ty je naprawdę zjeździłeś wzdłuż i wszerz i to nie jest przesada.
No tak. No, można to tak nieskromnie powiedzieć, że istotnie do tej pory ja starałem się namierzyć w mediach ślady ludzi, którzy zrobili. Pewnie ktoś to zrobił, ale nie poszło to w jakichś rekordów. Udało mi się chyba jako pierwszemu Polakowi przejechać na motocyklu, jednym motocyklu z moją partnerką, całe Indie dookoła, 3-letni projekt. A w tej chwili staram się korzystać z tych informacji, z tej wiedzy, głównie z wiedzy terytorialnej i klimatycznej. I na początku roku, który się za chwileczkę nam tutaj już kończy, wyskoczyłem na południe Indii i to jest fajna alternatywa. Jeszcze raz, ja dobieram w tej chwili swoje trasy pod kątem, gdzie ja mogę wjechać na motocyklu. Obojętnie, jaki to będzie motocykl. Ja jeżdżę na motocyklach lokalnych. Czyli to może być, najczęściej to może być coś małego, typu 125-150 lub też skuter, bo miejsca, do których docieram, tak jak Sumatra, tam po prostu większych motocykli nie ma. I ludzie, którzy jeżdżą, ci tacy prawdziwi motocykliści z Polski, często zabierają swoje własne maszyny, ale to się wiąże z transportem i z logistyką chociażby mechaniczną. Jak coś się tam gdzieś zepsuje po drodze, wtedy jest totalny kłopot, bo nikt nie chce z lokalców dotykać w ogóle, oni się w ogóle boją podejść do takiego motocykla. One są dobre, ale wypadki się przecież zdarzają, czy jakieś tam uszkodzenia. Wywrotka mała, część zepsuta jakaś i jest kłopot. Więc ja korzystam z lokalnych transportów, z lokalnych motocykli. W Polsce mamy taką tradycję chyba, że motocykliści na jesieni wprowadzają motocykle do garażu i do wiosny, do otwarcia sezonu czekają. Motocykle tam gniją, pleśnieją, rdzewieją albo błyszczą w świetle Jupiterów garażowych tylko. Ja wyskoczyłem na południe Indii do stanu Kerala. Tam doszedłem w ciągu kilku minut, jest kilka wypożyczalni motocyklowych. Wypożyczyłem, oczywiście jestem w Indiach wierny marce Royal Enfield, brytyjskiej produkcji, która jest sklepana od kilkudziesięciu lat już w Indiach, w Chennai. I to jest kultowy motocykl, tak z wielką przesadą można powiedzieć, że to taki indyjski Harley Davidson. Daleko mu do tego brandu, ale jest to motocykl szanowany, uznawany. Poza tym ma przepiękną pracę silnika, głośną. To może go kieruje w stronę właśnie Harley'a. Te motocykle są właśnie wszędzie w Indiach. Ja wypuszczyłem w Cochin w Kerali i przez prawie 2 miesiące objeździłem kilka niewielkich stanów. Także staram się wbić w ścieżki, trudno powiedzieć nieturystyczne, bo turysta wszędzie dotrze w tej chwili, ale dalsze od tego głównego nurtu plażowego. Kerala, czy Tamil Nadu, czy Karnataka to są piękne południowe stany, gdzie rano można się wykąpać w morzu, wsiąść na motocykl, a wieczorem pić zimne piwo gdzieś w górach. No, to nie są właśnie góry takie, powiedzmy Tatry, Himalaj i tak dalej, ale to są wzgórza dochodzące, na wyższy szczyt ma 2600, 2700, także to są już dzień wyższe niż Rysy, także to już jest kawałeczek wzniesienia, ale jest inny, chłodniejszy klimat, przepiękne plantacje herbaty, zielono, to jest kilka godzin od plaży. Temperatura spada o 10 stopni, powiedzmy, czyli jak mamy 30-35 na plaży, tam jest w granicach oscyluje 20-25 stopni.
Czyli wciąż wysoka temperatura.
Dalej jest wysoka temperatura. Idealna do jazdy na motocyklu. Nie ma takiego wielkiego trafiku na drodze, czyli nie ma tych wielkich ciężarówek. Drogi są lokalne. Lokalny ruch. I poezja dla jazdy motocyklowej. I znowu, jeżeli się te plantacje znudzą, zapragniemy wykąpać się w morzu, wystarczy pół dnia, powiedzmy no jeden dzień i na drugi dzień siedzimy po szyję w ciepłym morzu.
To trochę tak, jakbyśmy z Lublina do Wrocławia jechali.
Odległości są dużo mniejsze, tylko ze względu na węższe drogi, na te drogi lokalne, w ogóle na ruch, który jest o wiele spokojniejszy, bo w Indiach nie da się jeździć z taką prędkością naszą europejską, no bo to jest droga w jednym kierunku, do szpitala albo do kostnicy. Ja to każdemu tłumaczę, że trzeba być w Indiach, trzeba być bardzo spokojnym, traktować to delikatnie, patrzeć jak lokalsi jeżdżą i starać się w ich tempie poruszać. A wszelkie takie kozakowanie, jakieś tak dalej, popisywanie się, że przecież my na wielkich maszynach śmigamy, że hej, no niestety może być źródłem kłopotów. To każdemu tłumaczę. Poza tym tam nie ma się gdzieś pieszyć. Jest tak pięknie dookoła, za wyjątkiem oczywiście są pewne miejsca, jakieś wioski z jakimiś barakami. Nie jest to przesympatyczne, ale to jest chwilowe. Klimat, słońce, ludzie, kolory, to robi swoje.
Powiedziałeś, że wypożyczalni jest co najmniej kilka, że bez problemu można motocykl wypożyczyć. Wypożyczają turyści czy miejscowi też?
Miejscowi najczęściej jeżdżą na własnych, chyba że są to Chinusi. W ogóle w ostatnich latach zaczęli bardzo mocno podróżować. Indie się wzbogaciły, Chiny się wzbogaciły. W ogóle te kraje, które myśmy zaliczali do trzeciego świata, w tej chwili no niejednokrotnie spotykam ludzi, którzy są dużo bogaci od Europejczyków. I Hindusi jeżdżą. Jeżdżą w nieco innym stylu, więc wypożyczają może motocykle ludzie z bardzo dalekich stanów. Ale bardziej wśród Hindusów tradycją jest, że oni dojadą na własnych kołach, jeżeli są motocyklistami. Czyli głównym klientem jest turysta. I na tym bazują, można pożyczyć zarówno rowery górskie, małe motocykle typu skutery, jak i już, tak jak mówię o Indiach, jak i motocykle Royal Enfield od 350 do powiedzmy 500, no w tej chwili wszedł Interceptor, który ma 650 powiedzmy, ale tak między 350 a 500 centymetrów pojemności silnika.
I to jest dobry pojazd właśnie do zwiedzania Indii? Czy lepsze są rowery i spotykasz wielu takich turystów, czy jednak auta, czy może kampery, które teraz są bardzo popularne?
Kampery praktycznie są kompletnie niewidoczne, jeżeli chodzi o ludzi z Europy na przykład. To są jednostki. Ludzie, którzy jadą istotnie na miesiące, jak nie lata, robią całą Azję. Są pewne też obostrzenia, trzeba być uważać na granicach. Poza tym kamper wymaga opłaty carnet de passage. Jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych, które trzeba wpłacić, powiedzmy, w Polsce, w PZMocie, i jest to zastaw za ten samochód. Także nie każdy zdecyduje się na własny motocykl, to samo. Jest carnet de passage do przejazdu przez Iran czy Pakistan i nie każdy będzie miał tą gotówkę do wyłożenia, nawet na tych zwracalny zastaw, na te kilka miesięcy podróży. Także rowery. Rowery jest o wiele łatwiej, bo można przejść samolotem bez kłopotu. Ja spotykam rowerzystów, ja im bardzo współczuję, dlatego że widzę te same trasy 20 razy szybciej, powiedzmy. Pokrywam o wiele większe terytorium na tym motocyklu. Frajdę mam to samo. Wiatr mi wieje silniej po twarzy. No i nie jestem taki zmęczony ani brudny wieczorem. Współczuję im, a jednocześnie ich bardzo szanuję. Pozdrawiam się, ja często im pomagam, tam jakoś tam wodę im daję, bo spotykam takich ludzi co kilka dni, którzy jadą właśnie przez góry chociażby. Spotkałem w tym roku mojego serdecznego drucha Piotka Szczyżysza, który to szalony gość, który już cały świat przejechał na rowerze. Zrobił jako pierwszy Polak przełęcz Umlingla, wyższą niż Everest Base Camp w Ladaku, w Himalajach indyjskich. Spotkaliśmy się w Delhi. No to są ludzie dla mnie o niezrozumiałych w ogóle jakichś i potencjale, i możliwościach, i tak dalej, i pomysłach, są tacy. Generalnie motocyklów jest dużo więcej, także szacun dla rowerzystów jak najbardziej. Ja na rowerze nie pojadę, bo to jest zbyt wielka trasa. Logistyka jest też cięższa, ze spaniem, ze wszystkim. Motocykle są idealne. Nie są drogie, bo w Indiach można taki skuter wynająć w granicach $10 za dzień, a Enfielda w granicach 15, 17, 22 dolary za dzień. Także to nie jest szaleństwo, bo w Europie takie coś będzie kosztowało 50, czy w Hiszpanii $70 na przykład, czy euro za dzień. Także finansowo jest to w miarę przyjazne. Nie są potrzebne żadne specjalne jakieś uprawnienia poza międzynarodowym prawem jazdy. To też właściwie nikt tego nie sprawdza. Ale w przypadku kolizji mogą być problemy zarówno ze strony indyjskiej prawnej, jak i polskiej typu ubezpieczalnia. Także ja zawsze ludziom mówię, to jest tylko formalność, wyrabiajcie sobie to międzynarodowe prawo jazdy i możecie śmigać. Umiejętności nikt nie sprawdza, daje się to na słowo. Odpowiedzialność jest prywatna, także jak ktoś chce się porwać, no to niech się porywa. Dużo ludzi jeździ na skuterach i to ludzie, którzy nie są prawieni. Kobiety, dziewczyny młode, które pierwsza siadają, po dwóch dniach śmigają na tych skuterkach, które też swoją robotę znakomicie robią.
A my razem z Witoldem Palakiem śmigamy dziś po południowej Azji. Do rozmowy na antenie Radia Lublin wrócimy za kilka minut.